Patrycja Mendes, znana Państwu jako Patrycja Budzka, ponieważ przez wiele lat, przez 14 lat dokładnie, prowadziła salon fryzjerski Center Stage na Greenpoincie. 6,5 roku temu jej życie zmieniło się. Straciła miłość swojego życia, swojego męża. Popełnił samobójstwo. Po 6,5 latach Patrycja zdecydowała się, żeby powiedzieć o tym, jak doszło do tej tragedii, o której tak niewiele mówi się i wydaje się, że wynika to też z tego, że niewiele osób wie, jak mówić na ten temat. I ty, Patrycjo, dziękuję, że zdecydowałaś się. I pytanie jest właśnie, dlaczego teraz jest ten czas i jak doszło, że ten czas nastał teraz?
Witam was. Długo to zajęło, dlatego że tak zajmuje chyba moment, kiedy nie wiemy nawet, jak wyjść do ludzi, jak sami ze sobą poradzić w takich sytuacjach. Szukaliśmy pomocy wcześniej, zanim mój mąż sobie życie odebrał. Niestety nie dostaliśmy jej znikąd, bo za mało się o tym mówi, szczególnie w polskim środowisku. My jako dzieci, rodziny nie jesteśmy, nikt o tym nie mówi, o chorobach psychicznych. A jak już się mówiło, to się mówiło, że to tylko wariaci są, którzy sobie życie odbierają i lepiej niech się za pracę wezmą i nic więcej. Niestety to tak nie wygląda. Długo mi to zajęło, bo nie byłam gotowa. Jest to bardzo bolesny temat do dzisiaj i czuję to gdzieś tam w głębi serca i jest to ukucia. Ucierpiała strasznie przede wszystkim na tym rodzina, dzieci przede wszystkim moje. Ja i dookoła znajomi, przyjaciele. Samobójstwo dotyka ludzi, nie tylko same rodziny, ale dotyka właśnie znajomych, dlatego że osoba, tak jak mój mąż, która była radosna, mądra, a nigdy by nikt nie spodziewał się po nim, że coś takiego zrobi, dlatego że są, ci ludzie zakładają maski na buzie. Te maski są w różnych postaciach. Mój mąż był bardzo atrakcyjnym mężczyzną, mądrym, pracowitym, a zarazem umiał manipulować. I to manipulowanie przez 22 lata, kiedy byłam jego żoną, dotknęło mnie to, więc po prostu przede wszystkim to była miłość mojego życia, zacznijmy od tego. Nie wyobrażałam sobie życia bez tej osoby, nawet przez chwilę, więc jak zmarł, jak to się wydarzyło, więc dla mnie w tym momencie się życie skończyło. Tak myślałam wtedy. I nieważne, że dzieci miały wtedy 18 lat, syn 18, córka 21. Dla mnie się po prostu zawalił świat. To był koniec mojego życia. I tak myślałam, że tak będzie, bo nie chciałam już żyć. Ale Bóg chciał inaczej. I jestem tutaj, żeby wspierać was wszystkich. Ci, którzy mają depresję, że nie jesteście sami. Ale trzeba wiedzieć, do kogo też iść i rozmawiać.
Kiedy jest ten czas, żeby iść i rozmawiać? Ponieważ znaliście się bardzo dobrze. Spędziłaś z tym człowiekiem 22 lata życia. Czy widziałaś i jak zauważyłaś to właśnie, jakie były te znaki, które później okazały się być prawdziwymi? Bo panuje wiele takich właśnie nieporozumień związanych z tymi zachowaniami, które przejawiają osoby mające depresję. I kiedy jest ten moment, że to już są poważne objawy i należy naprawdę traktować je również poważnie.
Wiesz co, ja wychowywałam się w rodzinie w ogóle zupełnie innej, gdzie było dużo przemocy. Myślę, że dużo osób właśnie z mojego pokolenia wychowało się w przemocy, szczególnie Polacy. Jesteśmy z takich rodzin, gdzie jak rozmawiałam z klientami, wszyscy coś tam mieli z dzieciństwa, słuchaj, więc dla mnie przemoc była... Przemoc widziałam, alkohol widziałam, ale nie widziałam nigdy depresji. Mimo tego, że alkoholizm jest depresją i przemoc jest depresją, tylko o tym się nie mówiło. Samobójstwo było tematem tabu, więc kiedy poznałam mojego męża, byliśmy razem 22 lata, jak wspomniałam, a zaczęło się pierwszy rok po ślubie, kiedy mi zastraszył, że on sobie życie odbierze. Więc to było dla mnie po prostu szokiem, jak ty człowieku możesz coś takiego powiedzieć. A nie wiem, skąd mu to przyszło do głowy. Kiedy rozmawiałam z moją teściową, moja teściowa mi powiedziała, słuchaj, ludzie, którzy mówią, nie robią tego. Ja mówię, mama, to nie jest normalne, że ktoś wypowiada takie słowa.
Był powód, żeby tak właśnie zareagować? Bo to jest jedna sprawa, kiedy ktoś, nie wiem, nazwę to, no tak, żartuje, tak? Chce wywołać coś, jakąś twoją decyzję, chce właśnie wymusić, że tak powiem, takim
Wiesz co, powiem od początku może, jak to było. Kiedy poznałam mojego męża, miałam 17,5 roku, byłam tak jakby, mojego męża dostałam w spadku po innej osobie, po innej dziewczynie, która go wyrolowała, mówiąc tak, po prostu zdradziła go i on miał na tym punkcie po prostu już później obsesję. Więc pamiętam, jak zaczął pracę na noce jako bartender, przychodził moja córka, nasza córka wtedy miała za raptem parę miesięcy, więc zdziwiło mnie to, jak przychodził do domu i się dziwnie rozglądał i czułam, ja mówię, Bartek, o co ci chodzi? Dlaczego ty tak się rozglądasz? On mówi tak, nic, ale po kilku dniach ja mówię, Bartek, coś jest nie tak, usiądź i powiedz mi, o co chodzi, bo ja się czuję bardzo niewygodnie z tym, dlaczego ty rano przychodzisz i stwarzasz wrażenie, jakbyś czegoś szukał. A on do mnie mówi, bo w pracy mi mówią, że na pewno mam tak piękną, młodą kobietę w domu, na pewno mnie zdradza. Ja mówię, skąd ci to do głowy przyszło? Więc wtedy mi się przyznał, że przeprosił mnie w ogóle, ale powiedział mi, pamiętaj, jeśli kiedykolwiek mnie zdradzisz, zabiję ciebie, dzieci, a na końcu siebie. Wtedy mieliśmy tylko Paulinę, ale więc ja byłam tak przerażona tym, co powiedział, wypowiedzianymi słowami, że w tym momencie miałam ochotę tylko spakować swoje dziecko i wyjść od tego człowieka, bo mnie wystraszył. Zaczął mnie przepraszać, ja powiedziałam oczywiście to moim teściom, mówią, uspokój się, to była jakaś chwila, osoba, która była przed tobą, po prostu go bardzo zraniła, zdradziła go i podejrzewa, że to są właśnie skutki tego, a jeszcze w pracy nic nie pomaga temu, jak te osoby, które z nim pracują, właśnie tak jakby doping miał tego, że ma piękną, młodą żonę sam w domu na noc, a on jest na noc gdzieś. A był bardzo atrakcyjnym mężczyzną, więc dużo kobiet koło niego się kręciło, więc podejrzewam, że to wszystko miało związek, coś wspólnego. Od tamtej pory we mnie się wszystko tak zamknęło, że nawet nie umiałam spojrzeć na innego mężczyznę. Po prostu się bałam. Dlatego mój mąż był dla mnie wszystkim. Poświęciłam, dałam mu tyle miłości, ile tylko można dać. Nawet nie wiedziałam, że można mieć tyle miłości, chorej miłości, bo... Ale kochaliśmy się też bardzo choro, tak można by było powiedzieć.
Takie groźby, taka zazdrość na pewno pojawiają się w małżeństwie, ponieważ tak to jest między dwójką ludzi. Często słyszymy o takich historiach, ale nie zawsze to jest depresja. Nie zawsze to nazywane jest takie zachowanie depresją. Częściej to później niestety przeradza się w jakąś przemoc w rodzinie. Tego u was nie było. Absolutnie. Była właśnie jednak ta obsesja, zazdrość i to później przerodziło się w głęboką depresję u twojego męża.
Tak, masz rację. Mój mąż mnie nigdy nie wyzwał, nigdy na mnie ręki nie podniósł, a nawet mi nie okazywał zazdrości, że on jest o mnie zazdrosny. A więc nie mam pojęcia, skąd to się wziął. Mój mąż w ogóle, trzeba powiedzieć, on... Kiedy go poznałam, był aktorem. Chciał być u Machulskiego w teatrze w Warszawie. Nawet grał kilka przedstawień w przedstawieniu Małpka i już nie pamiętam w jakim jeszcze, więc z Czarkiem Pazurą nawet chodzili na warsztaty i jeszcze z kimś już nie pamiętam w tej chwili. Także miał duże marzenia, ale kiedy to on mnie poprosił o rękę tak młodo, więc dla mnie to był szokiem w ogóle, że no chyba ty zwariowałeś, żebyśmy tak wcześniej ślub wzięli. No ale co, jak człowiek jest młody, to miłość niestety zwycięża. Nie patrzy na przeszkody, na wszystko, na to jak się zachowujemy i co będzie dalej. Więc toczyliśmy to życie, założyliśmy rodzinę, mieliśmy Paulinę, mamy Paulinę i Oskara, dwoje dzieci się nam urodziło. Prowadziliśmy w miarę szczęśliwe małżeństwo, bo mówię, jak w każdym małżeństwie jest różnie, ale mówię, nie dochodziło do wulgaryzmów, nie dochodziło do rękoczynów, owszem, były jakieś nieporozumienia. Zazdrość jeśli chodzi o zazdrość tutaj, to ja myślę, że wynika z czegoś, jeśli osoba nie daje drugiej osobie powodów do zazdrości, to nie ma zazdrości. To musi coś się wydarzyć. I na przykład ja pracując z kobietami przez 33 lata, bo jestem stylistką, fryzjerem stylistką, więc mam na co dzień te rozmowy i miliony, tysiące klientek właśnie, kiedy rozmawiałyśmy o takich rzeczach, o zazdrości, to się nie bierze z niczego. Owszem, to jest choroba tak samo, ale bardzo często jest to spowodowane, że ta druga osoba daje jakieś wskazówki. Na przykład, kiedy kiedy młodzi ludzie spotykają się, dajemy z siebie wszystko, pokazujemy z siebie najlepszej strony, każdy mówi do siebie ładne słowa przez jakiś czas, a potem jak już wejdziemy w taką rutynę, to uważamy, że już niepotrzebne nam są ładne słowa, dzień dobry kochanie, ładnie wyglądasz, a jak świetną pracę zrobiłeś czy zrobiłaś, że te pochwały niepotrzebne są na co dzień, a jednak są. I to, co ja z moim mężem stworzyłam, mieliśmy to. Dlatego moje dzieci całe życie myślały, że mamy wspaniałe życie i jesteśmy wspaniałymi małżonkami i zawsze mojej córki to było marzenie mieć takiego męża, jak jej ojciec. To był jego przykład, bo to dla niej był hero i ona była dla niego oczkiem w głowie. A potem została okaleczona, bo raptem gdzie to wszystko się podziało? Jak? Dlaczego? Mieliśmy mnóstwo pytań, więc...
Gdzie to wszystko się podziało? Czyli kiedy był ten moment, bo to przed tym momentem, kiedy twój mąż odebrał sobie życie, były historie, były wydarzenia, zaczęły pojawiać się te znaki, prawda, że jest poważnie, że to nie są słowa rzucane na wiatr.
Więc następnym, kiedy to, czyli pierwszy raz miało miejsce rok po ślubie, drugie miejsce miało tutaj, jak już przyjechaliśmy do Stanów, więc to może było 7 lat później, może jakieś 4 lata później, kiedy pracowałam i na przykład on się zrobił zazdrosny, ale nie wiem o co, dlatego, że ja byłam cały czas w jednej pracy, po 12 godzin pracowałam, notabene tu w Greenpointzie, kto mnie zna, to po prostu wiedział, że non-stop na nogach jestem i pracuję non-stop, dużo klientów. Robił się zazdrosny, ale nie pokazywał mi, w jaki sposób mnie na przykład faworyzuje. Nie pokazywał mi tego, że jestem dla niego najpiękniejsza, najfajniejsza i tak dalej. Ja wiedziałam, że on mnie kocha, ale był bardzo skromny w słowo, żeby ubrać to. Słuchaj, bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz, albo ale sexy jesteś. Nie ma tego, nie było tego, więc na przykład jak się pytałam go, Bartek, no jak dzisiaj wyglądam, co ci będę mówił, jak ci wszyscy inni powiedzą. Tak naprawdę nie chcemy słyszeć od innych osób, tylko chcemy usłyszeć od tych swoich najbliższych, bo kobieta chce słyszeć od swojego męża, chłopaka, a i odwrotnie, mężczyzna, który dobrze ubierze się, wygoli i chce od żony słyszeć, ale fajnie wyglądasz, miałeś super dzień. I to jest właśnie fajne. Bardzo często też mieliśmy takie dni, ale mój mąż nigdy nie pokazywał nawet, że on jest aż tak zazdrosny. Aczkolwiek kiedyś też byliśmy na jakiejś tam imprezie z jego pracy i ktoś mówi, o nie będę mógł z Patrycją zatańczyć, bo jej mąż po prostu jest tak zazdrosny. Ja mówię, o czym wy mówicie? Więc to było wszystko się działo za moimi plecami, a że ja go tak strasznie kochałam. Dla mnie żaden mężczyzna się nie liczył poza nim. I pamiętam, jak też kiedyś pracował jako bartender tutaj i jak wycieczka przyszła na Manhattanie, wtedy pracowałam, jakaś dziewczyna przyszła, mówi, wiesz, musiałam tu przyjść, zobaczyć ciebie, jak wyglądasz, bo twój mąż tak o tobie mówi, jak ty wyglądasz, bo po prostu to jakieś była gwiazdą filmową po prostu. Ja mówię, co ty opowiadasz w ogóle? Czyli mówił do ludzi, ale nie mówił tego do mnie. Czyli jest to bardzo podobne, tak jak nasi rodzice nas wychowywali. Nie mów tylko dziecku, że jest mądre, ładne, bo przestanie być mądre i w głowie będzie się zrobi olej zamiast rozumu. I to samo było z moim mężem widocznie. Wszyscy dookoła wiedzieli, tylko ja o tym nie wiedziałam, że nawet atrakcyjną kobietą jestem.
Jak doszło do tego momentu? Chcę, żebyś opowiedziała właśnie, samobójstwo to był koniec tego właśnie, co zaczęło dziać się wcześniej. To, co między wami się działo, to co ty musiałaś. Jak myślisz dzisiaj, jaki był tego powód?
Wiesz co, powodem jest ciężko powiedzieć, co do końca było, bo nigdy powodów nie mamy. Zrobiliśmy dużo, przez te 6,5 roku przede wszystkim ja mogę mówić o sobie, co dla siebie zrobiłam, żeby to w jakiś sposób zrozumieć i rozgrzeszyć się, że to nie była moja wina. Ale wróćmy do wcześniejszego tematu. Znaki były, a przede wszystkim nigdy nie umiał utrzymać pracy. Ciągle coś było nie tak, ciągle ludzie mu przeszkadzali, ciągle to... Pół roku popracował, za chwilę świetnie na początku, później się zaczęło, ci mnie denerwują, to jest nie tak, a ten to powiedział. Mówię, Bartek, nie jesteś w stanie zmienić całego świata. To po prostu zmień siebie, zmień podejście do ludzi, bo jesteśmy w takim kraju, a nie innym, gdzie ludzie są z różnych środowisk i nie jesteś w stanie po prostu zmienić tych osób. Jedynie co możesz, to możesz siebie zmienić. I go to strasznie irytowało, więc pół roku popracował, może rok najdłużej, za chwilę następna zmiana pracy i ta w kółko. Więc to już dla mnie było takim znakiem, dlaczego ten człowiek nie umie pracy w ogóle utrzymać. Wszystko go denerwuje. A drażnią go ludzie. A potem któregoś dnia właśnie jakaś zazdrość wynikła, nawet nie pamiętam z czego, po prostu spakował się i wyszedł i tylko mi zostawił list pożegnalny, że szkoda tak, że tak szybko musi odejść, bo tak strasznie mnie kocha i właśnie musi sobie życie odebrać. A więc jak ja takie rzeczy słyszałam, zaraz do mojej teściowej, która była rzeczywiście jest świetną do tej pory osobą i która mnie zawsze wspierała, mówi fasolka, bo tak mi na mnie mówili, nie denerwuj się, mówi, bo to jest jakieś jego głupie zagranie, nic się nie dzieje. No, kiedy rzeczywiście później przepraszał, wybaczał, na kolanach był z kwiatami, więc pytam się, dlaczego to robisz? On mówi, że on sam nie wie dlaczego. On mnie tak strasznie kocha, ale on nie wie, dlaczego on to robi. I nadal dla mnie to było niezrozumiałe, bo mi się wydawało, że to jest zazdrość po prostu, ale o co? Pytam się, o co ta zazdrość, Bartek? O to, że idę do pracy. Okazało się później, że rzeczywiście to też miało wpływ, że zaczęłam być znaną osobą w polskim środowisku i nie za bardzo mu się, to niby to mu się podobało z jednej strony, z drugiej nie. Do tego stopnia, że mówisz, że wszyscy tylko widzą, jak ty pracujesz, nikt nie widzi, jak ja pracuję. Ja mówię, ja nie muszę na to pracować, żeby ktoś widział. Ja mówię, także zrób coś, żebyś ty się z tym dobrze czuł. Ja wiem, może czas najwyższy, żebyś poszedł z kimś porozmawiał, bo ja nie jestem psychologiem i nie wiem, jak to wszystko zrobić. Ale oczywiście twierdził, że ja mam tyle psychologów w pracy i tyle klientek, że po prostu jak doktor. Także mówi, wystarczy, że ty mi powiesz i ja wtedy jestem okej. Ale to nie było okej do końca. A tak, i wtedy właśnie drugi raz, kiedy mi powiedział, to chciał się zabić samochodem. Po prostu pokazał mi nawet, jak to chciał zrobić. Ja mówię, no to jest chore. Ja mówię, ty musisz gdzieś coś z tym zrobić. Oczywiście nie chciał tego słuchać. Chociaż to było chwilowe tylko i tak dalej. Więc ja, taki człowiek, taki żuczek, który nie ma pojęcia o depresji, myślałam, że może i masz rację. Może to tylko chwilowe było, żeby zwrócić na siebie uwagę. No więc ja nadal starałam się jeszcze więcej kochać, ale już nie umiałam jak kochać. Po prostu więcej uwagi mu poświęcać, chwalić go, słuchaj, budować go, bo jestem, należy do osób takich, którzy budują, a nie rujnują. To od tego trzeba zacząć. Więc nawet jakieś jego niepowodzenia, to było, wiesz co, nie denerwuj się, nie przejmuj się, jest tyle prac, następna będzie może lepsza, ludzie będą inni, żeby tylko do góry szedł. Ale w pewnym momencie ja też nie mogłam, ja też już nie mogłam. Później kupiliśmy dom w górach. Tym domem był zupełnie absorbowany, więc tak widziałam, że zaczął pracę, ale to wszystko było takie nierealne, tak za dużo marzeń, a za mało, za wygórowane marzenia po prostu miał, a nie umiał ich ogarnąć, jakbym to chciał tak jakoś powiedzieć. Więc ja tutaj z biznesem sama z dziećmi, które dorastały, on w górach, to w ogóle absolutnie nie miało sensu wtedy. A gdzie pieniądze, które zarabiał, starczały tylko na to, żeby przeżył po prostu i opłaty, które były związane z górami, bo musiał z jednych gór do drugich się przemieścić i trwało to 1,5 godziny. I naprawdę tak 3 lata wcześniej to już się zaczęło, kiedy on już zaczął wyjeżdżać w te góry, zaczął popijać wtedy, ale ja nadal nie wiedziałam, że jest alkoholikiem, dlatego że on był dobry. On nigdy nie robił awantur w sumie. To właśnie to jest takie dziwne. Lubił sobie wypić drinka, albo jak ktoś mówi, o jednego drinka codziennie muszę wypić na relaks. I ja, nieświadoma tego, też twierdziłam, że to jest okej. Na co moja teściowa powiedziała mi, nie fasolka, osoba, która musi codziennie wypić, to jest alkoholikiem. Ja wiem, mama, co ty mówisz? Alkoholizm dla mnie się łączył z tym, że musisz upaść, pobić się, wyzwać, pobić najbliższe osoby, wrzucić je z domu. To jest alkoholizm. Oczywiście na tyle niewiedzy człowiek ma. I ja taką osobą byłam, między innymi. A więc przyjeżdżał z tych gór już bardzo zmieniony. Coraz częściej chciał tam wracać, nie umiał sobie już miejsca w domu znaleźć, dzieci zaczęły dorastać, nie umiał się z nimi dogadać, bo miały swoje zdanie, więc tak jakby kontrola mu się wymykała spod rąk. A te ostatnie 2 lata były no dziwne, bo mówię, nie kłóciliśmy się, a zarazem dochodziło do takich małych spięć, które nie miały po prostu bez sensu takie. Coś powiedział, coś mnie zabolało i w tym momencie była, mówię, nie awantura, ale obrażanie się, dlaczego mnie uraziłeś, dlaczego ty nie zrozumiałeś mnie, dlaczego sidrak ma tyle, a gwoździe tyle. Ja mówię, no przecież ja nie jestem budowlana i nie umiem przecież tego pojąć, więc chciał, żebym ja rozumiała każdy jego aspekt pracy, a nie umiałam tego po prostu. No, jak mogę zrozumieć budowę? Nie chciałam nawet. Mogłam tylko powiedzieć, powiedz mi projekt, który już dokończysz, jak on będzie zrobiony, co zrobiłeś, a nie musisz mi dawać wymiarów, jakie sidraki, jakie gwoździe używasz, bo mnie to naprawdę nie interesuje. Jest wiele innych rzeczy, które musimy zrobić. Więc go to irytowało, że nie byłam na jego poziomie. I mieszkając z taką osobą pod jednym dachem, myślałam, że go znam jak własną kieszeń, a jednak nie. Tacy ludzie manipulują. Oni chcą powiedzieć ci to, co ty chcesz usłyszeć. W pewnym momencie go już zastraszyłam, powiedziałam, że słuchaj, jeśli ty nie wrócisz do Nowego Jorku, to nasze małżeństwo się skończy. Ja sama nie jestem w stanie prowadzić biznesu i dorastających dzieci. Także wyjazdy twoje nie mają naprawdę... Są bez sensu, a ja potrzebuję męża w domu i moje dzieci, nasze dzieci potrzebują ojca. Wrócił, ale to już nie była ta sama osoba. I pogorszyło się tak naprawdę pół roku wcześniej. Ale mówię, ciągle uciekał z domu, już nie mógł być, pracy nie mógł znaleźć. To ja gazety przynosiłam. Stwierdził, że jedno do kogoś tam zadzwonił, ktoś mu ofertę dał, ale który nie był zadowolony, więc... Mówił o tym, jakby zadzwonił co najmniej do 20 osób, a to było tylko jedna osoba. Więc ja próbowałam przez te kontakty, które miałam z klientami, żeby go właśnie w jakiś sposób gdzieś ulokować, żeby lubił tą pracę. To się obrażał, że po prostu robię go takim malutkim chłopczykiem, który nie umie sobie poradzić. Ale widziałam, że z kolei na kanapie leży przez cały dzień i nie umie zejść z tej kanapy, że coś go dręczy. Do lekarza odmawiał lekarza, psycholog absolutnie nie wchodził w grę, więc małżeństwo. Wzięliśmy po prostu któregoś dnia, poszliśmy na marriage counselor, bo już powiedziałam, że to jest dosyć, już nie wiem jak do ciebie dotrzeć, bo widzę, że gdzieś coś się pogubiło. Poszliśmy, kiedy powiedziałam pierwsze, na drugim spotkaniu chyba, że mój mąż mi już 3 razy zagroził samobójstwem, następnym razem już więcej nie poszedł na te spotkania. A więc na tych spotkaniach 3, na których byliśmy, zdążył tylko powiedzieć, że wszyscy tylko znają i widzą mnie, jak ja pracuję, nikt nie docenia tego, jak on pracuje. Więc mi było strasznie przykro, bo mówię, przez tyle lat, kiedy go znałam, wspierałam jak mogłam i kto mnie zna, to zna, co naprawdę zrobiłam. To nie jest tak, po prostu strasznie go kochałam. To była moja miłość życia. I pół roku wcześniej jechaliśmy w góry, miało dużo osób przyjechać i on zaczął znów coś. Ja mówię, że przyjedzie jeszcze jedna osoba do nas, a miało być 20 osób i zaczął wtedy krzyczeć wręcz. Jak to? To jeszcze jedna osoba przyjedzie? Dlaczego? Ja mówię, czy to tobie przeszkadza? Po prostu ta jedna osoba nie zrobi nic, żadnej szkody, słuchaj. Ale on tak jakby już nie rozumiał. On w ogóle na innych falach odbierał. I tego nie umiałam zrozumieć, co się z nim dzieje. A że mieszkałam pod jednym dachem z nim, więc udzielało się i mi. Że już po prostu sama wariowałam, że nie wiedziałam, o co chodzi. Ale nadal to trwało takie te przepychanki i kiedy powiedziałam, że chcę rozwód z nim wziąć, natychmiast zadzwonił do dzieci, mówi, o, wasza matka chce rozwód ze mną wziąć, więc jej od razu daję. Czyli nie było jakiejś walki o to, żeby zostać razem, tylko że po prostu unosi się honorem, a jeszcze mi powiedział, pamiętaj, kiedyś ci powiedziałem, że jak mnie zastraszysz rozwodem, to zobaczysz, co się stanie. Ja wie, więc to było takie, że potrafił mnie bardzo zastraszyć, bo kiedy go poznałam, chciałam tylko miłości. Nie chciałam niczego więcej, tylko miłości, bo wychowana byłam w pieniądzach, ale nie było miłości. Także chciałam od swojego życia, związku, małżeństwa czegoś innego niż wszyscy mają. Powiedziałam, pieniądze szczęścia nie dają, a miłości nie miałam. Więc po prostu pragnęłam nic więcej tylko tej miłości, żebym była kochana i żebym tylko mogła jego kochać. Więc to było, jak na dzisiejszy dzień patrzę na to wszystko, to było chore. To było wszystko bardzo chore. I ta miłość, i to pozwalanie na wszystko, może żebym była bardziej otwarta, nie bała się, że go stracę. Strasznie się bałam jeszcze, że go stracę. Że sobie nie poradzę bez niego, bo tak strasznie go kochałam. Ta miłość po prostu była chora. To była chora miłość, która chciała mnie zabić tą swoją miłością i której z nas musiało odejść, bo gdyby nie on odszedł, ja bym odeszła, dlatego że byłam tak do takiego stopnia psychicznego wyprowadzona, że taki ból miałam, że nawet nie zdawałam sprawy sobie, że mam depresję. W bólu, w 3 dni pamiętam, płakałam, nie umiałam sobie pomóc, nikt nie wiedział, o co chodzi, a nawet jak wiedzieli, to mówili, to przejdzie, jakiś macie kryzys małżeński i tak dalej, tylko pytanie było, jaki kryzys? O co chodzi? Więc nieraz słyszałam o kryzysach małżeńskich po 20 latach, że małżeństwa się rozchodzą, bo ktoś sobie znalazł drugą osobę, bo coś, przeważnie drugą osobę, bo coś nie wyszło, ale u nas wydawało się, że jest wszystko w porządku, mimo tego, że czasami wydawało mi się, że mój mąż miał romans z jednych moich znajomych, koleżanek, ale nie byłam na 100% pewna. Nawet jeśli go spróbowałam skonfrontować, więc umiał z tego po prostu świetnie wyjść. Twierdził, że jestem zazdrosna właśnie wtedy. Tylko tak jak powiedziałam, żeby być zazdrosną, to trzeba mieć trochę powodów na to i w jaki sposób się mężczyźni zachowują. A niestety mężczyźni bardzo... Ktoś mi to ostatnio powiedział, że to są psy po prostu, no. Kochają swoje żony, mają rodziny, ale lubią sobie popatrzeć na inne osoby, co wcale to nie jest złe, tylko że kobiety są jeszcze gorsze.
Także... Pomimo tego, że wtedy powiedziałaś, że to koniec, że musicie się rozstać, twój mąż dalej przejawiał właśnie takie dość niebezpieczne czy zastraszające zachowania, grożąc samobójstwem i trzeba podkreślić, bo rozmawiałyśmy, że ty zawsze traktowałaś to bardzo poważnie. Nigdy nie uważałaś, że to jest, o, straszy mnie, o, zawsze traktowałaś to śmiertelnie poważnie i nie ignorowałaś żadnego takiego właśnie zastraszania, no ale to w końcu się stało rzeczywiście.
Nie dlatego, że się bałam, dlatego, że coś we mnie było, że zawsze od dzieciństwa, wiesz, miałam jakieś sny, Bóg mi dawał sny i bałam się, że coś się stanie koło mojej 40 i nie wiedziałam, o co chodzi. A mój mąż powiedział, że kiedyś, zawsze mówił, że on tylko na tym świecie jest przez jakiś czas, przez jakąś chwilę, żeby spełnić swoje, żeby tylko wypełnić jakąś misję i potem musi odejść, więc tego się zawsze bałam. Jakieś głupie takie rzeczy mówił, ale... Nieraz człowiek słyszy o jakichś głupotach, wychowana też byłam w rodzinie dziwnej, tak można powiedzieć, słuchaj, gdzie ojca nie miałam, ojczym był wariat, słuchaj. Także wiesz, dziwne rzeczy się działy, słuchaj, dziwne rzeczy widziałam, więc dla mnie takie dziwadła, takie wypowiedzenia to były czasami, ach, głupio powiedział, słuchaj. Ale to nie było głupie, to nie było głupie, to było zawsze... Bałam się i 3 miesiące wcześniej, kiedy byliśmy u znajomych w New Jersey, kiedy mi napisał ostatniego, kiedy mu powiedziałam, że się rozchodzimy, napisał mi w nocy tekst, że właśnie się żegna ze mną, że szkoda, że tak musi szybko odejść, ale on po prostu nie wyobraża sobie życia sam, że go chce zostawić. I mówi, nie pisz do mnie, bo to już jest ostatni mój list do ciebie. Więc po prostu to był szokiem dla osób, którymi byłam wtedy z moimi przyjaciółmi. Zadzwoniłam do znajomych, którzy mają dom w górach koło nas. Ja mówię, Kurt, jedź, zobacz, czy on żyje, bo po prostu myślę, że on nie żyje. On pojechał i mówi, słuchaj, on otworzył mi drzwi, ale chyba jest pod wpływem alkoholu. Więc moje dzieci się o tym pierwszy raz dowiedziały, trzeci raz, kiedy była próba samobójcza, czwarta, kiedy mnie zastraszył. I moje dzieci w nocy jechały tam zobaczyć. Ja nie jeżdżę samochodem, więc ja byłam w New Jersey, moje dzieci były w Nowym Jorku. Jechały w nocy, kiedy otworzył im drzwi, był zdziwiony, mówi, o, cały świat przyjechał, tylko nie wasza matka. Czyli to było manipulowanie, czyli manipulowanie moimi emocjami, manipulowanie nas wszystkimi. Tak naprawdę myślę, że bardziej mną, bo wiedział, że mnie traci, a ja tak jak go bardzo chciałam przy sobie, tak po prostu moje emocje, moje wycieńczenie już nie pozwalało więcej. A dzieciom nawet mówiłam, że chcę się wyprowadzić, chcę to wszystko zostawić, nie mogę już tak dłużej żyć. Denerwowały się na mnie, że... na moje zachowanie, na moje jakieś głupie, nawet nie podejmowanie już decyzji, tylko po prostu myślenie, co dalej, że wyjadę gdzieś do Kalifornii, chcę żyć sama, nie chcę. Chciałam to wszystko już zostawić, bo byłam tak zmęczona psychicznie, bo byłam maltretowana psychicznie. Dlatego, że no takie osoby... Depresja jest straszną rzeczą, której nie widać, a słychać i to szczególnie słychać w 4 ścianach, kiedy jesteś już w domu. Bo na zewnątrz on szedł do pracy, było wszystko w porządku. W pracy jeszcze zaczął coś mówić, że coś się dzieje ze związkiem, że na pewno żona go zostawia i też nie za bardzo umiał sobie tam poradzić. Potem w jakiś sposób wróciliśmy z powrotem, przepraszał mnie za to wszystko, że chcę jeszcze raz spróbować. Oczywiście, jak to ja, zakochana nadal. Powiedziałam, okej, spróbujmy. Ale to już nie było to samo. Zbliżała się moja 40, zbliżała się nasza rocznica ślubu, 22. I na 40 zostałam zaproszona przez moje dziewczyny, z którymi pracowałam. Mieliśmy limuzynę, mieliśmy go dancera. I mój mąż po prostu sobie ubzdurał, że go dancer po prostu... To za dużo było dla niego, że coś się wydarzyło. Także po prostu wszystkim głowę truł bardzo. Więcej szczegółów napisałam w mojej książce. Nie będę opowiadała na wizji, bo to są naprawdę duże szczegóły i to jest ciężka książka. Otworzyłam się w niej bardzo, dlatego że dla osób, do których mówię teraz, są to niektóre przypadki znane, bardzo znane, bo samobójcy przeważnie kierują się tym samym. A po wakacjach, przed wakacjami, miałam z nim jechać na te wakacje, pojechaliśmy w końcu tą moją 40 i na te nasze urodziny, na te nasze rocznice ślubu. Było to, widziałam w nim wtedy dwie osobowości. Dwie osobowości. Była ta niedobra, która została tego Bartka w Nowym Jorku i ta dobra, która był kiedyś, kiedy potrafił się cieszyć życiem, kiedy potrafił być wesoły i dumny z siebie. Wydaje mi się, że on nie był w ogóle dumny z tego, co robił, mimo tego, że był strasznie zdolnym człowiekiem. A był przede wszystkim towarzystwem, takim radosną osobą w towarzystwie. Nikt by nie powiedział, że on w ogóle ma jakieś zachwiania właśnie w tym kierunku. A potrafił kota ogonem odwrócić naprawdę. Także to właśnie było ciężkie do zrozumienia. Kiedy nadszedł ten dzień, straszył mnie już przez parę tygodni, żebym się przyznała do czegoś, do czego nie zrobiłam. Wtedy pamiętam, zostałam sen. Musiałam jechać w tę górę. Pojechaliśmy w tę górę. Pamiętam pierwszy raz, klęczałam przed nim w kuchni i mówię, Bartek, jeśli to są ostatnie twoje sekundy życia, a spotkasz się z Bogiem, zapytasz się go, gdzie jest prawda. A on do mnie mówi, czyja prawda? Twoja czy moja? Ja mówię, jest tylko jedna i Bóg tylko zna tą całą prawdę. Nie wiem, co zrobiłeś, że po prostu w ten sposób reagujesz, bo przeważnie ludzie coś muszą zrobić, albo i nie muszą, nie wiem, żeby po prostu drugą osobę w jakiś sposób osądzać, tak jak mówię. I walczyłam wtedy z nim właśnie z shotgunem. Moja znajoma powiedziała, że musi mnie stamtąd zabrać, bo jeśli zostanę, to będą 3 trupy na miejscu. Nie wierzyłam jej. Byłam zdewastowana, walczyłam z nim, podrapana byłam. W myślach miałam pustkę, nie wiedziałam, co się dzieje i wtedy właśnie wiedziałam, że jest bardzo chory. Wtedy pierwszy raz zobaczyłam jego innego, jego dzikość w oczach, jego zachowanie, jego skórę inną. To nie był on. Koleżanka mi stamtąd zabrała. I nie zdążyliśmy wyjechać, kiedy szłam jeszcze w domu, jak byliśmy, kiedy walczyłam z nim, on uciekł do łazienki z tym shotgunem, zamknął się i wtedy myślałam, że to już koniec po nim będzie. Zatkałam tylko uszy, żeby usłyszeć strzał, ale strzału nie było, więc ona padła na kolana i zaczęła się modlić. Mówi, Bartek, Bóg jest i może cię z tego wyzwolić. Mówi, Bóg cię kocha. On mówi, Boga nie ma, jest tylko diabeł. I to było straszne. I ona wstała z tych kolan i mówi, musimy stąd wyjść, bo zabije nas. Więc wyciągnęła mnie z tego domu. Ja nie chciałam go absolutnie zostawić. Ona mówi, ja cię muszę stąd zabrać, bo będzie tragedia. Więc posłuchałam się. Byłam popychana po prostu jak takie popychadło z tego bólu, z tej niewiedzy, co się dzieje. Kiedy wyszliśmy tylko do samochodu, odjechałyśmy, on napisał mi strasznie długi tekst. Jak bardzo chciał być w moich ramionach, jak bardzo tęskni za mną. Ale żebym się przyznała. Tam nie było do czego się przyznać. i pierwszy raz niektóre może osoby powiedziały, wiesz, może powinnam to zrobić, ale do czego? Do czego? Jak człowiek czegoś nie zrobi, do czego masz się, powiedz, przyznać? Nie możesz takiej osobie chorej coś jeszcze w głowie uroić, że coś jeszcze było. Wróciłam do Nowego Jorku. Dzieciom oczywiście skłamałam, że wszystko jest w porządku. W czwartek nie dało mi żadnych spokoju myśli, że muszę do niego zadzwonić. Ale wiedziałam, że jak zadzwonię, to rzucę słuchawką, bo nie będę mogła go słuchać już. A więc próbowałam pisać teksty kilka razy, za długie, za surowe, za miłe, za grzeczne, za niegrzeczne. I przyszło mi do głowy tylko parę słów. Czy jesteś okej? Natychmiast mi odpisał, nie jestem. Jest mi zimno, jestem głodny. Bardzo tęsknię za tobą. Bardzo cię kocham, nikt tak cię nie pokocha jak ja. Miałaś tyle czasu, żeby się przyznać. To było po prostu w kółko to samo. Zadzwonił do naszych znajomych, do moich dziewczyn, z którymi pracowałam. Po prostu niszczył wszystkich po kolei to całe kółko, które znaliśmy. Znajomych obrażał, którzy uważali, że są jego znajomymi, przyjaciółmi. Na zewnątrz tak, ale w domu niestety to była inna osoba i on nie uważał ich za znajomych, za przyjaciół. A jak już zaczął mi tak pisać, to była chyba 12 w nocy, kiedy już zostawiłam to wszystko, mówię, Panie Boże, trzymaj to wszystko w rękach swoich, bo już więcej nie dam rady. Albo on, albo ja po prostu umrę, bo to było za dużo. A w piątek przyszłam do pracy, zrodził się rumor. Moja córka była z tyłu na telefonie z truperami. I słyszałam tylko, że jak im próbuję tłumaczyć rozkład domu, rozkład wszystkiego, oni mówią, że a skąd ty wiesz, dziecko, że on chce sobie życie odebrać? Mówi, bo straszył nas parę miesięcy temu, 3 miesiące temu, czy tam 2 miesiące temu. Ja byłam za nią i Paula, ja w poniedziałek walczyłam z nim z shotgunem i wtedy dopiero odkryłam swoją szyję, jaka była podrapana, żeby to zabrać mu tego shotguna, żeby on sobie życia nie odebrał przy mnie. A pytanie jest jeszcze czasami zadawane, dlaczego nie zadzwoniłam po policję, po pogotowie. W środku, wewnątrz miałam, że nie mogę tego zrobić, bo on by to sobie zrobił natychmiast przy mnie. Ja jestem osobą, która nie zniosła by krwi. I jak sobie wyobraziłam, jak on mi to nieraz opowiadał, co shotgun może zrobić ze zwierzęcia, więc jak sobie wyobraziłam, co mogłoby się stać z jego głową, to po prostu ja albo trup by był na miejscu, albo wariatkowo do końca życia, a wiedziałam, że mam jeszcze dzieci. Jeszcze na tyle po prostu rozum gdzieś tam pracował. Więc wracając do piątku, kiedy powiedziałam właśnie, że walczyłam z nim w piątek z shotgunem, więc ci truperzy powiedzieli, że jadą do tego domu zobaczyć, co się dzieje, więc moja córka w tym momencie zorganizowała cały wyjazd.
Bo też warto powiedzieć, że twój mąż wysłał do twojego syna również taką właśnie wiadomość, że chce sobie odebrać życie. Stąd ten telefon do policji lokalnej.
Zgadza się, tak.
I stąd właśnie ta reakcja córki też, także proszę.
Zgadza się. W piątek rano mój mąż wysłał właśnie do syna wiadomość, że się z nim żegna, więc syn przetekstował do córki i w tym momencie akcja się zrobiła, kto pojedzie w te góry, więc chciałam ja jechać. Oczywiście powiedział, już jeden wariat jest, już drugiej wariatki tam nie potrzebują, więc oni jadą sami. Więc córka była na telefonie z truperami, truperzy już prawdopodobnie byli tam. Ja nie wiem, jak ja pracowałam, co się działo, chciałam iść do domu, zatrzymali mnie, że muszę być w pracy. Wszyscy się po prostu bali o mnie, bo ja nie byłam już sobą. Ja nie byłam sobą, mój mózg nie pracował, ja nie wiedziałam, jak się nazywam, co ja robię. Więc kontaktu nie miałam z dziećmi w ogóle. Prawie przez cały dzień, około godziny 5, jedna z moich pracownic powiedziała, Patrycja, wiesz, ty źle wyglądasz, muszę cię zabieść do przychodni, tutaj do lekarza. Mówi, bo się boimy, żebyś ty zawału nie dostała. Więc ona już wiedziała, co się stało, ale wszystkie ukrywały, co się stało, więc zimną krew zatrzymały. Jestem bardzo im wdzięczna za to, dlatego że, tak jak mówię, przeżyć to wiedząc i jeszcze tutaj walczyć ze mną, żebym się jeszcze nie dowiedziała. Więc zawiozły mnie do lekarza, lekarz mnie uspokoił, kilka zastrzyków, kilka leków. Powiedzieli, że jestem już uspokojona, moje serce jest, mogę już mnie wypuścić. W międzyczasie zaczynam krzyczeć, gdzie jest Paulina, Oskar, kiedy oni przyjadą, co się dzieje z Bartkiem. Moja córka w końcu mi tłumaczy, że wszystko jest okej, tata jest w szpitalu, więc ja po prostu oddycham z piersią i sobie tylko wyobrażam, jak teraz, jak już mój mąż potrzebuje bardzo lekarza i szpitala i wyobraziłam sobie, jak jestem przy nim w szpitalu i go głaszczę za głowę i mówię: Bartuś, będzie wszystko dobrze, tylko musisz dać się poddać leczeniu, będzie wszystko dobrze, jesteśmy takim silnym małżeństwem, mamy wspaniałe dzieci, mamy biznes, będzie wszystko jak najlepiej. Ale to było tylko w moich marzeniach. I jadąc do domu, jedna z tych moich dziewczyn, która mnie wiozła, szybko poprosiłam ją, żeby jakieś jedzenie kupić dla dzieci. Już na tyle miałam, ja nie wiem skąd, w głowie jakieś, żeby dzieci nakarmić, bo muszę z powrotem wracać w tę górę. Więc jak już przyjechaliśmy do domu, zaczęłam się pakować. Miałam taką karteczkę napisaną, co ja tam mam wziąć ze sobą. Bo sobie cały czas wyobrażam, że on żyje i on jest w tym szpitalu, a ja będę przy nim, dobra żona, go głaskała po głowie i go wspierała. A więc na ten moment przychodzą moje dzieci. Ja mówię: dzieci, wam już tutaj jedzenie szykuję. Ja mówię: także ja tylko szybko się spakuję i możemy wracać. Na co któryś z nich powiedział: mama, możesz przyjść do living roomu, ale ja oczywiście zlekceważyłam to, bo dla mnie to już było, ja byłam w innym świecie. Ona mówiła: mama, przyjdź do living roomu. I nie wiem, które z nich, myślę, że syn podprowadził mnie chyba do tego living roomu i tak stoję w tym living roomie na środku i tak czekam, co oni chcą mi powiedzieć. Córka do mnie podchodzi i mówi, ja mówię, i tak milczy, obydwoje mają grobowe miny, pyta się, co się dzieje. Ja mówię, że oni mówią: tata o 12:28 w południe odebrał sobie życie. I w tym momencie mi się świat urywa. Słyszałam tylko straszny krzyk swój. I to było dla mnie koniec. To było dla mnie, jak on skończył życie, to dla mnie było końcem życia moje życie. Przestał istnieć dla mnie wtedy dzieci. Mimo tego, że je kocham bardzo i kochałam i kocham nadal, ale przestały. Dla mnie moją miłością życia był on. Także zabrał to moją miłość całą. Oprzytomniałam dopiero jak pogotowie mnie zabierało. Zobaczyłam dużo ludzi dookoła siebie, nie wiedziałam, co się dzieje. Krzyczałam, wiem, że krzyczałam strasznie. Moje dzieci z powrotem, jak wracały z gór, podzwoniły do naszych najbliższych przyjaciół i powiedzieli, co się stało, więc każdy tą wiadomość dostał tam, gdzie był, w sklepie, na highwayu, w pracy, w domach. Wszyscy byli w szoku, co się stało. Zanim tego dnia jeszcze mój mąż sobie życie odebrał, powysyłał do kilku osób wiadomości, bardzo nieładne wiadomości. I to właśnie do osób, z którymi się przyjaźniliśmy i do których mieliśmy zaufanie. Ja myślałam, że on jest z nimi w porządku. Okazało się, że jego głowa po prostu nie pracowała. On był już zły na siebie. Mój mąż chyba, że musi odejść z tego świata, a te osoby żyją i tu nadal będą, gdzie jego nie będzie. Nie wysłał jeszcze tylko jednej wiadomości do jego przyjaciela, który na dzisiaj bardzo cierpi z tego powodu i on o tym nie wie. I może i lepiej, może i nie. Myślę, że czas najwyższy, żeby się pozbierał, bo on naprawdę nie wie, kim jego przyjaciel był. Te osoby potrafią grać. Te osoby mają dwie osobowości. Te osoby nie pokażą, co je boli, dlatego że wstyd. O, nie rozumiałam wtedy tego kompletnie. Tak jak mówię, szukałam pomocy wśród klientów, nikt nie umiał mi tego wytłumaczyć. I na tym się kończy, kiedy pogotowie mnie zabiera do szpitala. Nie pamiętam tego, że powiedziałam, że niedługo się z nim zobaczę. Moje dzieci wtedy byłam pod opieką, bo byłam sama suicider.
I twój mąż odebrał sobie życie właśnie tym shotgunem. Tak się stało, że w końcu tego dokonał.
Tak, odebrał sobie tym shotgunem, z którym walczyłam. Też jest następne pytanie, bo odebrać sobie życie shotgunem to jest strasznie długa broń. Jakie miał plany, w jaki sposób sobie to zrobił. Także to jest, wiesz, mówię, ludzie, którzy popełniają samobójstwo, to się nie dzieje z dnia na dzień. To się w ich głowach, oni planują na różne sposoby. Także i on to zaplanował. Nie wiedział kiedy, nie wiedział jak, ale w pewnym momencie, kiedy ten szept do głowy przychodzi, ten szum, to zrobił. Chcę tylko powiedzieć wam jedno. Jeśli osoba, która to przeszła, do której to mówię dzisiaj, a straciliście swoich najbliższych, mężów, żony, dzieci, matkę, ojca, brata, siostrę, przyjaciół, bo to się dzieje. Nie mówicie o tym. Nikogo to nie jest wina. później zostaje wina. Co jeszcze mogłam zrobić, a czego nie zrobiłam? Pytań mnóstwo. Zrobiłam wszystko. Ja w moim przypadku zrobiłam wszystko, na co mogłam zrobić. Kochałam najbardziej, jak umiałam, wspierałam, modliłam się. A wszystko, co było możliwe. Wybaczałam wszystko. Dawałam, ile mogłam. Pozwalałam na wiele rzeczy. A jednak zostaliśmy okaleczeni. Najbardziej okaleczeni mój mąż chciał mnie okaleczyć, bo ci ludzie, którzy popełniają samobójstwo, on mi zostawił ten list. List mi też zostawił. A chciał mnie okaleczyć, więc okaleczył mnie na wiele lat, na półtora roku straciłam pamięć. Na taką pamięć straciłam, że myślałam, że już to jest Alzheimer do tego stopnia. A byłam leczona bardzo silnymi lekami. Nie wiedziałam, co się dzieje. Jedynie co wtedy mnie trzymało po śmierci jego, tydzień później zadzwoniła do mnie znajoma, która była wtedy ze mną w górach, Ewa, i mówi do mnie: chcesz jechać na Manhattan? Ja mówię: po co? Ja mówię: czy ona zwariowała? Tydzień dopiero pochowałam męża, a ona chce, żebym ją zwiął na Manhattan i nas pojechała. Ale zapytałam się jej: po co? Ona mówi, że do kościoła. Ja mówię: do kościoła? Wiesz, pojadę z tobą. I wtedy się zaczęła moja przygoda z Bogiem. I dlatego tu jestem i żyję. Ale jeszcze zanim wrócę do mojej przygody z Bogiem, co jeszcze było zanim mój mąż, jak on już zmarł? Co było okropieństwem? Przez to, że miałam biznes przez 14 lat i byłam znaną osobą na Greenpointie i nasz biznes był znany, więc zrobiło się z tego wielkie halo. Wszystkie media próbowały dodzwonić się do znajomych, co się stało. Plotek było mnóstwo. Po prostu takie plotki, że włosy dęba stawały. I to było okropne, bo nawet wtedy przychodziły wycieczki do salonów dla ludzi, którzy... Nasz salon był prestiżowym salonem, gdzie nie były ceny niskie, a po prostu za naszą jakość usług po prostu to były ceny takie, a nie inne. Przez to, że pracowałam na Manhattanie i z ludźmi sławy, ze sławnymi, z estradą pracuję i pracowałam. Więc po prostu to są moje ceny, to jest moja praca i to jest moja usługa tyle warta. Przychodziły po prostu kolejki. Były kolejki. W funeral home było ponad prawdopodobnie 2000 ludzi. Ja stałam 6 godzin na nogach. Tak, tyle było ludzi z kondolencjami. A ja nawet nie wiedziałam, że to tak długo trwa. Ja byłam w strasznym szoku, tak jak mówię, na tabletkach. Potem, co się stało, jeszcze ludzie, którzy po prostu na tyle bezczelni byli, że się pytali właśnie, jak się mama ma, nie jak dzieci, jak się mama ma, co z wami, jak się czujecie i tak dalej. No, moje dzieci, na przykład córka była strasznie oburzona, ktoś się takie pytanie zadał. Więc każdego po prostu od razu kasowała. Jak myślisz, jak się można czuć? Po prostu wiele wścibskich osób było, a to mógł się wziąć za pracę, dlatego mówimy, ludzie kombinowali, co robił, że narkotyki, pranie pieniędzy, pieniędzy, ja kochanka, on kochankę, nasze dzieci narkotyki brały, jakieś pieniądze pożyczone, nieoddane, no po prostu domy jakieś niespłacone, gdzie naprawdę nie mieliśmy tych rzeczy. Jeden dom w górach, taką chatkę i to wszystko. Także ludzie więcej wiedzieli, a że mój mąż alkoholik do jakiegoś AA chodził. A to już później mi tylko powiedzieli, że pod kościołem, kiedy trumna stała w kościele, ludzie po prostu mieli śmiałość i bezczelność stać tam i obgadywać. Także w naszym polskim środowisku, przede wszystkim w polskim, bo w amerykańskim nie spotkałam się, właśnie jest tak, że o, kto sobie odbiera życie, to jest słaby. Kto sobie odbiera życie, samolubny. Kto sobie odbiera życie, to jest nie walczy. Tak naprawdę depresja jest taką ciężką chorobą, że ciężko z nią walczyć. I tylko ty sam staniesz przed lustrem i możesz powiedzieć: słuchaj, ja myślę, że ja mam problem ze sobą. To nie jest problem moich rodziców, to nie jest problem mojego małżeństwa, mojego małżonka, czy małżonki, czy dzieci, czy pracy. To jest właśnie problem, który mam sam ze sobą. Ale to jest ciężko, bo to jest wstyd. Kiedy on zmarł, sama miałam depresję, gdzie wiem, gdzie jest ciężko wstać nawet z łóżka. Nogą ci się nie chce ruszyć, a co dopiero pójść do pracy. Wydaje ci się, że jesteś niewarta. nie chcesz już żyć, bo ten ból jest tak ciężki i mało osób cię tylko rozumie. Osoby tylko były, o, musisz się pozbierać, masz biznes, masz dzieci. Ty nie chcesz tego słyszeć, co ja mam. Ja mam grieving, ja mam ból, który po prostu pozostał i ten ból był dla mnie najważniejszy. Mi dzieci nie obchodziły wtedy, to one się mną opiekowały, a nie ja nimi. Za co im jestem bardzo wdzięczna, bo one zorganizowały cały pochowunek, nie ja, ja nie byłam w stanie. To one się zachowały jak matka i ojciec, a ja po prostu jak dziecko.
Jedno też bardzo ważne, co warto podkreślić, często osoby z zewnątrz, które nigdy czegoś takiego nie przeżyły, nie mają pojęcia, jak rozmawiać, jak pomóc. Pytają się, jak się czujesz, bo to jest najprostsze, co przychodzi im do głowy, bo nie wiedzą, po prostu nie mają pojęcia, co zrobić. Co zrobić, jak rozmawiać z osobą, która przeżyła taką tragedię?
A wiesz co, spotkałam się już właśnie z osobami, które sobie odebrały życie, więc w amerykańskim środowisku jest to dużo łatwiejsze, bo ci ludzie są bardziej otwarci.
Z rodzinami, czy z bliskimi,
z
rodzinami, prawda?
Tak, 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 tak. Ale jeśli chodzi o polskie środowisko, jest trochę trudniej. Ale przez to, że wykonuję taki zawód, a nie inny, więc ci ludzie mi ufają i wiedzą, co się stało i ja jestem otwarta na ten temat. Więc nawet kiedy mój mąż sobie życie odebrał, słyszałam te wszystkie historie, mówiłam, dlaczego ta osoba nie przyjdzie do mnie, się nie zapyta. Ja jej powiem wszystko, jak było. Nie musi zmyślać, nie musi wydziwiać po prostu różnych historii, proszę ciebie. Ja jeszcze chciałam dodać, mój syn kiedyś jedzie rano o 6 w pociągu w G i jakieś panie zaczynają opowiadać właśnie o Patrycji, która ma biznes i jej mąż sobie właśnie życie odebrał, ale w ogóle, więc to było akurat prawdą, że sobie życie odebrał, ale już później historie, które zaczęły zmyślać, a mój syn nad nimi stoi, tak jak mówi, był śpiący, tak po prostu go to wszystko obudziło, więc zaczął krzyczeć na cały pociąg. Mówi, mama, doprowadziło mi to do furii, że się zbladł, myślał, że zemdleje po prostu. Więc zaczęło się od wyzwisk, mówi, jak możecie takie rzeczy mówić, jak nie wiecie, to był mój ojciec. Zostałam kierowana, popychana po prostu w niektóre miejsca do psychiatry, do psychologa. Córka zorganizowała wyjazd do San Francisco na suicide walk, który trwa 22 mile. Wtedy to było dookoła San Francisco chodzenie. Zbieraliśmy wtedy pieniądze, stanęła na głowie, żeby to zrobić. I wtedy się dopiero zorientowałam, jak strasznie dużo jest samobójstw. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, co to jest samobójstwo. Stoimy na górze i jesteśmy w grupie ludzi, każdy ma koszulkę z koralami różnymi, za kogo idziesz w tym samobójstwie, więc podchodzę do kobiety, pytam się, a ty za kogo idziesz? A ona mówi, moja córka żyje, ale to jest ona tutaj stoi, ona chce sobie już kilka razy życie odebrać. Dziewczynka, która ma 16 lat, jest piękna. Na wygląd po prostu z wyglądu wygląda pięknie. Ja więc słucham i w tym momencie dopiero sobie zdałam sprawę, jaka to jest choroba, jak afektuje ludzi. Ja to dziecko wtedy pamiętam, przytuliłam i mówię, dziecko, nie rób tego. Zniszczy życie rodzicom i swoim przyjaciołom. Ja mówię, jesteś piękną, mądrą dziewczyną. Ja mówię, są sposoby. Mówi, tak, tak. Mówi, ja teraz jestem już okej. Ale to nie jest już okej. Bo za chwilę znów przychodzi taki moment, gdzie te osoby czują się nie okej i nie mają z kim rozmawiać. I właśnie to dobrze, że ci rodzice coś takiego robią. Bo nawet jeśli jesteś na lekach, z tego co się dowiedziałam, mimo tego, że jesteś leczona psychiatrycznie, nadal może do tego dojść. Mimo tego, że masz wspierającą rodzinę, też może dojść. Ale najważniejsze, żeby dać z siebie wszystko. I depresja jest chorobą taką, żeby nie pognębiać tej osoby jeszcze, że o, jesteś nic nie warty, znajdź pracę i będzie wszystko dobrze. To osoby nawet pracy nie potrafią sobie znaleźć. Utrzymać pracy. To jest ich problem wewnętrzny. Dlatego zwracam się do wszystkich was, którzy macie depresję. Nie bójcie się o tym mówić, ale idźcie do osób, które mogą to z was zrozumieć. Są do tego specjalne hotline, kursy, lekarze. Nie bójcie się pójść do kogoś, z kim będziecie mogli porozmawiać. Każdy z nas ma depresję. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że śmierć samobójcy, który sobie odbiera życie, jest zupełnie inną śmiercią niż wszystkie inne. Bo wiemy, że na tym świecie jesteśmy tylko przez chwilę i kiedyś trzeba nam odejść, przyjść, zejść z tego świata. Ale przeważnie znamy te śmierci, kiedy to jest śmierć wypadkowa, samochodowa, rakowa, wylew, ktoś ma wylew, ale żeby sobie życie odebrać... wiesz, ile to trzeba odwagi, żeby to zrobić, a tak naprawdę to nie jest odwaga, to jest chwila po prostu załamania. I jeszcze najgorsze, co jest, kiedy mój załamania i najgorsze, co jest jeszcze po śmierci, pamiętam, jak ludzie, nawet nasi znajomi w naszym gronie mówili, o, chciałabyś być teraz na przykład w butach Patrycji, być sama, nie mieć mnie na przykład, bo w związku się coś nie układa. Obrzydliwe. Obrzydliwe to, co ludzie mówią po prostu. Nikt nie chciał być w moich butach. Nikt nie chciał tych butów przejść i nikt by nie dał rady przejść. Jeśli macie jakiekolwiek problemy w związkach, lepiej się rozejść, bo jeszcze macie kupę lat i życia ze sobą i można być szczęśliwym dalej. A następne osoby, na przykład mój mąż jest dla niektórych takim trigger, takim, że o, coś mi w życiu nie wyjdzie, wiesz co, ja zrobię to samo, co Bartek. Zobaczysz, jak to wtedy ci będzie łatwo. Kiedy byłam w bólu, wszyscy chcieli, żebym była już bez bólu. Kiedy zaczynałam pomału stawać na nogi, to ludziom nie podobało się, że zaczynam się uśmiechać. Że zaczynam, po 3 latach w sumie zaczęłam się uśmiechać, po 3 latach zaczęłam trochę żyć, do ludzi wychodzić, a poznawać świat. W międzyczasie robiłam już różne kursy, żeby siebie poznać, żeby po prostu nie umrzeć, bo czułam, że z każdym dniem umieram. Ja myślałam, że jestem sama. Wiesz, do kiedy? Do kiedy nie zobaczyłam, że było 6 tysięcy ludzi w marszu w San Francisco. Jak dotarliśmy do mety po 22 mile, jak szliśmy, ja nie wiedziałam, co będzie się działo na końcu, gdzie dochodzimy do mety, a tam jest po prostu w parku ułożone, mieliśmy takie torby, gdzie musieliśmy, i w środku było światełko, i te torby były z napisem mojego męża, ile osób, akurat mieliśmy chyba 7 osób czy 8 pojechało nas do San Francisco na ten walk, i te torby, koło torby stały zaświetlone, tak jakbyś szła po cmentarzysku, i wtedy dopiero sobie zdałam sprawę, ile ludzi, i potem jak już się zatrzymujesz przy tej osobie, gdzie jest ta torba tej danej osoby zmarłej, czasami było kilka toreb, więc pytamy się, dlaczego tyle osób? Mówią matka, ojciec, syn, siostra. Czyli to tak jakby epidemia po prostu. Więc strasznie ciężki temat, ale rozmawiajmy na ten temat. Nie bójmy się tego. Nikt ci nie osądzi, jeśli pójdziesz do normalnej osoby. Owszem, jeśli pójdziesz do takiej osoby, która ci będzie kazała iść do pracy i się wziąć za siebie, no to wiesz, nawet nie ma sensu iść do tej osoby, bo ta osoba, wiesz...
Nic nie rozumie.
Nic nie rozumie.
Po prostu. Tak jest.
No. Nie, masz się wziąć do roboty i tyle. No bo to jest takie powiedzenie, a to jest głębszy temat. I właśnie polecam psychiatrów, psychologów, wszelkiego rodzaju kursy, przede wszystkim o sobie, żeby siebie nauczyć, jak dalej żyć, jak dalej iść, stąpać po tym świecie, bo jeszcze kupę życia nam zostało. I możemy właśnie wspierać innych ludzi. I tak jak mówię, jesteś wartościowym człowiekiem. Bądź miły i dobry dla siebie. Nawet jak ktoś cię skrzywdził po drodze dawno temu, to jest dzisiaj, kiedy możesz zacząć życie od nowa. I tylko od ciebie zależy, jak to życie poprowadzisz. I tak jak mówię, jeśli jesteś wierzący, to wiara pomaga bardzo, bo ja bardzo. Jeszcze co jest bardzo ważne, gdzieś po 2 latach dowiedziałam się jednak, przyszła kobieta do salonu i powiedziała mi, że mój mąż mnie zdradzał. I to właśnie z moją przyjaciółką, więc to było strzał w policzek i to powiedziała przy moich wszystkich pracownicach, więc ja byłam już na tyle... Po prostu ja byłam sama w szoku. Zwróciłam się do niej i powiedziałam, wiesz, czułam, że on to robi, ale on by mnie nigdy nie zostawił. I ona była w szoku, że ja to powiedziałam bardzo spokojnie. Dlaczego to zrobiła? Bo mąż ją po iluś tam 40 latach zostawił, więc była bardzo nieprzyjemna, w bólu sama. Więc ludzie są okrutni. Okrutni po prostu, że nawet taka osoba potrafi ci przyjść i powiedzieć coś takiego. A dla mnie w tym momencie już to nie miało znaczenia, bo już go nie było, więc musiałam tylko sama ze sobą poradzić. Ale poradziłam sobie w ten sposób, co jest bardzo nieładne. Zaczęłam po prostu mimo przy ciężkich lekach brać, jeszcze pić alkohol, którego nigdy w życiu nie piłam. I to miałam zawsze problem z alkoholem, bo nie umiałam go pić. W tym momencie przez 8 miesięcy praktycznie byłam alkoholiczką, która bierze leki. Wydawało mi się, że nie jestem. Mój syn zauważył tylko butelki po winie i mówi, mama, ty pijesz? Oczywiście powiedziałam, że nie, tak jak chyba każdy alkoholik. A musiałam iść spać już porządnie, kiedy byłam upita, bo nie chciałam tego bólu. a zarazem triumfowałam, że jednak miałam rację, że coś się dzieje. I najgorsze jest to jeszcze, że dużo z naszych znajomych takich widziało pewne rzeczy, co się dzieje. No ale no nikt nie powie, słuchaj, nikt nie chce po prostu ingerować w życie rodziny i życie. I sama bym tego nie zrobiła. Bo to są bardzo ciężkie tematy, słuchaj. A więc któregoś dnia zostałam na dywan wezwana w pracy przez moje pracownicy. Mówią, słuchaj, my widzimy, co się dzieje, czy możesz się opamiętać. Oczywiście na początku wpierw na nie huknęłam, potem opanowałam się, przeprosiłam, powiedziałam dziękuję, że jesteście. Chcę w ogóle bardzo, bardzo podziękować wszystkim moim przyjaciołom, wszystkim moim dziewczynom, które ze mną pracowały. Wszystkim takim bliskim, przede wszystkim moim dzieciom, Oskarowi i Paulinie, za wsparcie, za to, że były koło mnie dziewczyny, które ze mną pracowały, bo to było słuchanie tego non-stop, co ja przeżyłam i one to miały na co dzień, one to widziały. I naprawdę moim przyjaciołom, które dużo zrobili. I chcę bardzo podziękować Ewie, która mi po prostu przedstawiła, wzięła do kościoła, gdzie poznałam właśnie Boga. I dzięki Bogu po prostu wiem, że bez Niego nie umiem żyć. Dla mnie Bóg na dzień dzisiejszy to jest po prostu, trzymam się Go jak brzytwy tonący, jak tonący brzytwy. Bo gdyby nie Bóg, to ja bym tutaj dzisiaj nie była, bym nie miała drugiego życia. Parę miesięcy temu wyszłam drugi raz za mąż. A było to ciężka decyzja. Ale wiem, że życie toczy się dalej i jest wspaniałe, jeśli umiemy z tym po prostu sobie poradzić. Dlatego proponuję wam wszystkim jeszcze raz, nie proponuję, nie bójcie się. To jest, depresja jest taką samą chorobą jak każda inna, tylko jest niezdiagnozowana, ją ciężko zdiagnozować. Jak mamy serce chore, idziemy do lekarza i nas zbada i mamy leki. I jesteśmy chorzy na raka, zbadają, wiemy co brać. Z głową niestety nie wiemy, co się dzieje. Musimy sami stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, słuchaj, coś się ze mną dzieje, chyba warto się przebadać. Zróbcie to dla siebie. To nie jest nic złego, to jest wręcz piękne, jak chcesz coś dla siebie zrobić. Ja przez te 6,5 roku robiłam różne kursy, żeby siebie pokochać. I w tym momencie kochaj siebie, jesteś warty tego. Każdy z nas jest warty i każdy, Bóg cię kocha i jeśli zwrócimy się też do Boga, jest w stanie nas ze wszystkiego wyciągnąć. A nie ma czegoś takiego, że jestem bezwartościowy. Nie ma. Nawet jeśli się wychowałeś w rodzinie złej, to próbuj to wszystko naprawić. Zostaw ten czas, ten pas za sobą, bo mamy dzisiejsze. Dzisiaj należy do Boga, dzisiaj, a jutro nie wiemy, do kogo należy, słuchaj, czy przeżyjemy, ale próbuj się leczyć, próbuj, bo są różne sposoby od psychologów, psychiatrów, ludzie się boją brać leków. Uważam, że to są tylko niedouczeni ludzie, którzy się boją brać leków, bo dobry psychiatra, jak ci da ci dobre leki, to postawi cię na nogi ten hormon, który, nie hormon, to się inaczej nazywa, po prostu zbalansuje cię i potem pomału można zejść do tego i można sport uprawiać, można na kursy chodzić. Jeśli masz myśli samobójcze, idź nawet na grupę samobójczą, która jest w Nowym Jorku. Suicide Group. Są to za darmo grupy i posłuchasz tego, jak ludzie cierpią. Jakie jeśli masz dzisiaj w głowie, żeby sobie życie odebrać, nie rób tego. Życie jest piękne i jesteś warty. Jesteś wartym człowiekiem. Jeśli uważasz, że nie jesteś warty dla swojej rodziny, jesteś warty dla świata. Jesteś warty dla mnie. Jeśli masz problem, możecie do Radia Rampy zadzwonić, napisać. Jestem z chęcią z wami. Pomogę, wskażę to, co mi pomogło. Ale chcę tylko ci powiedzieć, że jesteś wartym człowiekiem, wartościowym.
I to jest tak ważne, to co ty zrobiłaś. Teraz myślę dla nas wszystkich, drodzy państwo, ponieważ właśnie tutaj bardzo brakuje tej pomocy często w języku polskim, czy nawet zwrócenia się do osoby, która przeszła przez tą tragedię, bo wielu, tak jak ty powiedziałaś, osoba, która jest w depresji, która się decyduje na to, żeby odebrać sobie życie, czy nawet takie groźby wystosować, wstydzi się. Na końcu dnia wstydzi się, nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział. To często dotyczy też osób, które tracą bliskich przez samobójstwo. One nie chcą, żeby ten temat istniał i w ogóle udają, że nie ma tego tematu, to się w naszej rodzinie nie stało. A to jest właśnie to, czego potrzeba. Przyjść do osoby, która przeżyła podobną sytuację, porozmawiać w języku polskim. To jest tutaj też problemem, bo też dostajemy te wiadomości, że no tak, do amerykańskiej grupy, ale nie będę umiała tego tak powiedzieć, jak czuję. I to bardzo ważne i dziękuję ja tobie za to, że przedstawiłaś się właśnie jako osoba, do której można będzie pójść. I
można nawet z chęcią, wiesz co, przyszło mi teraz do głowy.
Być może jest więcej takich osób i ja jestem pewna, że jest więcej państwa.
Jest mnóstwo takich osób.
Ile razy mówiliśmy również w naszym środowisku o przypadkach właśnie samobójców, młodych ludzi, niektórzy, państwo wiecie, te przypadki my opisywaliśmy. Dziewczyna skoczyła z okna, inna się powiesiła. Po prostu młodzi ludzie, coraz młodszych ludzi dotyka ten problem. I to jest coś, o czym bardzo chcemy, żebyście państwo odważyli się mówić.
Monika, to nie jest właśnie odważyć się, to jest number one, to jest bardzo ważne. I pamiętaj, że nie jesteś sam z tym problemem, bo to jest taka sama choroba jak każda inna, tak jak mi psychiatra tłumaczyła przez wiele lat. A tylko jej nie widać. Dzieci 5-letnie potrafią mówić, że one chcą sobie życie odebrać i Monika, to się dzieje, bo biorą nóż i w sobie wbijają nóż. Słuchaj, to jest nienormalne po prostu. To jest, możemy powiedzieć, demoniczne, to jest choroby psychiczne i co takie może dziecko 5-letnie wiedzieć o życiu, słuchaj, czyli to już dziś są jakieś zaburzenia, współczuję strasznie rodzicom, którzy to muszą przejść, współczuję każdej człowiekowi, który musi to przejść i nie dość, że na pewno po śmierci takiej osoby, która sobie życie odbiera, wszyscy jesteście w dole i nie chcecie mówić, bo czujecie się winni. To nie jest wasza wina. Ta osoba po prostu już miała dawno to w głowie. Te osoby planują to. Mój mąż planował 22 lata, tylko nie wiedział jak. Przychodzi moment w życiu, gdzie to się dzieje, ale czasami, tak jak mówię, możemy to zatrzymać, jeśli będziemy mówić. Przede wszystkim, tak jak mówię, co potrzebujemy? Miłości, wsparcia, a nie tylko, że jesteś nic nie warty, bo nie umiesz pracy sobie znaleźć. To nie o to, że on sobie nie umie pracy, czy ona znaleźć. To znaczy, że coś się dzieje z tym człowiekiem. Mało ma samowiary w siebie, że potrafi coś zrobić. Nie dostał od rodziny może tego. Było popychane, było karcone, było, że jesteś niewarty, nic sobie nie poradzisz. Jak taka osoba może sobie później poradzić z tym, słuchaj, w życiu, jeśli od małego dziecka takie rzeczy słyszy? Więc to się dzieje, to wszystko się dzieje gdzieś tam w zalążku naszego, jak już się tylko urodzimy i gdzie się wychowujemy, a potem jak na życie prowadzi. I bardzo często jak nawet nasze sytuacje życiowe się zmieniają, gdzie na przykład tak jak my przyjechaliśmy do Ameryki, to jest nowe podłoże, nowy grunt, gdzie nie mamy nikogo, musimy sobie poradzić. To są następne stresy, gdzie my mówimy o stresie, a dla niektórych będzie to wielka depresja, słuchaj. Ja jestem dumna, gdzie ludzie idą po pomoc. Jestem dumna z tych ludzi, bo nawet klienci, którzy do mnie w tej chwili przychodzą, otwierają się i straszne rzeczy mówią. To są ludzie, którzy mają wszystko. Mają piękne rodziny, nie brakuje im nic, a jedna w głowie po prostu są dla siebie są niczym. A nie kochają siebie, myślą, że są naprawdę niewarci. Błąd. Ten głos, który słyszysz, to jest wielkim błędem, bo jesteś warty, jesteś kochany i spójrz tylko w lustro i powiedz, jak jesteś. Kiedy byłeś po prostu ostatnio w lustrze i powiedziałeś sobie, wow, ale ładnie dzisiaj wyglądam, ale jestem mądry, ale to dzięki sobie zasłużyłem na taką karierę tam, gdzie jestem, prawda? Nie robią ludzie tego.
Ja chcę powiedzieć na koniec, że właśnie po 7 latach prawie, ty wyszłaś kilka miesięcy temu za mąż i to, co powiedziałaś, to nie jest łatwe, to nie było łatwe, ale to pokazuje, że jest to życie dalej dla osób, które teraz są w momencie, kiedy straciliście państwo kogoś wam bliskiego właśnie przez samobójstwo. Jest to światło dalej i dziękuję ci, Patrycja, jeszcze raz.
Dziękuję bardzo za wszystko.